www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy marzyłeś kiedyś o tym, żeby mieć trzecią rękę?
Nie, a na co mnie trzecia ręka? Mam dwie lewe i to mi wystarczy, gdyż jestem leworęczny, więc prawą mam lewą i mam normalną lewą.
I nigdy
normalnie
nie
ludzie mają prawą rękę i drapią się prawą i grzebią w uchu i w oku raczej prawą, zbierają jagody prawą, a ja lewą robię rzeczy precyzyjne tego typu, co wymieniłem. I należę do tam niecałych 20% populacji. Jesteśmy bardziej inteligentni, ale nie dlatego, że urodziliśmy się z lepszymi mózgami, tylko ponieważ cały świat jest urządzony dla praworęcznych, no to my musimy ciągle się boksować z nie tą półkulą mózgu. I w związku z tym współpraca naszych nas śmaje. Mają współpracę w mózgu, ćwiczoną przez całe życie, bo wszystko jest dla praworęcznych wymyślone. I w związku z tym boksowaniem się jesteśmy bardziej inteligentni, mamy więcej połączeń lewa, prawa, półkula.
Czyli być może jest tak, że jakbyś pisał prawą ręką, to twoje poglądy byłyby lewicowe, bo by za nie odpowiadała lewa półkula.
Nie, ale ja piszę prawą ręką, bo mnie lewica w komunistycznej szkole przymusiła do tego, pomimo że dzieci były leworęczne, to rączka była z tyłu, zapasek proszę włożyć albo ci przybandażuję, gnojku. I zostałem nauczony pisania prawą ręką, bo nie było przewidziane, że ktoś pisze inną ręką i inne treści. I od tamtego czasu już jestem antykomunistą. Nie trzeba mi było długo tłumaczyć, jak dziadek opowiadał swoją historię o tym, co mu komuniści zrobili i potem patrzyłem, co ojcu robią i innym moim stryjom i tak dalej, to miałem też własne doświadczenie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, więc nie, czy prawą, czy lewą piszę teksty antylewicowe.
No bo ty w szkole były takie ławy... Bo mi brakuje
czemu ty o trzecią jednej... rękę mnie pytasz?
A trzecią, bo mi brakuje jednej. Wolałbym mieć trzecią. Wtedy bym trzecią ręką grał na fortepianie, a ja prawą i lewą nie potrafię.
Słuchaj, dasz sobie radę, bo tak... Chico Marx, byli bracia Marx, to lata 40. był wodewil w Nowym Jorku, żydowskie chłopaki o polskich korzeniach notabene z Brooklynu i oni na wodewil na tanie bilety chodzili tam po 50 centów czy coś, można było we czterech wejść, fascynowali się tym, potem zostali komediantami, było ich pięciu, ostatecznie jeden odpadł, trzech było śmiesznych, jeden był taki drętwawy, kręcili filmy doskonałe i jeden grał na harfie, harpo. A Chico grał, fantastycznie grał na pianinie i grał, uwaga, jedną ręką, gdyż jego nauczycielka z Ukrainy, oszustka, która przyszła do jego mamy, mama Żydówka, w związku z tym żydowskie każde dziecko ma grać na jakimś instrumencie. Taki był ryt i chyba jest do dzisiaj, że możesz być Einsteinem, ale jeszcze naucz się na skrzypcach, bo jakby przyszła wojna, to zostaniesz jakimś pianistą, chwycisz jakiś instrument, coś, poza tym to mózg rozwija i współpracę między dwiema półkulami, więc masz grać na czymś. Król Dawid grał, chociaż przecież nie był muzykiem, tylko królem. No więc był taki ryt i zatrudniła w tej biednej rodzinie żydowskiej matka braci Marx na Brooklynie, zatrudniła nauczycielkę, która mnie, ja po konserwatoriach jestem i po innych rzeczach, ukraińską zatrudniła i ale ona umiała grać tylko jedną ręką, a drugą ręką oszukiwała. Ponieważ matka nie była w stanie ocenić jakości muzyki w sensie technicznym, tylko słuchała przez ścianę, czy ładnie brzmi. To uważała, że ta nauczycielka jest świetna, bo Chico Marx był bardzo zdolny i nauczycielka go uczyła grać i grała tylko lewą, a drugą tam rytm wybijała jednym palcem co jakiś czas, żeby oszukiwać, że ta druga ręka lewa jest do czegoś potrzebna. I on się tak nauczył grać na pianinie, został świetnym technicznie pianistą, wyczyniał sztuczki na pianinie i pomagał sobie, powiem ci teraz, nogą. Więc można być świetnym pianistą, który gra tylko jedną ręką. Ostatecznie, kiedy już zaczął kręcić filmy, nauczył się grać też coś tam, robił tą drugą ręką, ale oryginalnie od dziecka nauczony był grać tylko jedną i świetnym pianistą był do tego stopnia, że z orkiestrami symfonicznymi również grał koncerty fortepianowe, żeby pokazać, że to nie tylko do filmu pum, wesołe melodyjki były, ale grał nogą, świetnie łokciem, bratem własnym brał brata za pludry i jego głową wybijał rytm w odpowiednich momentach piosenki. Świetne sceny, państwo se poszukają w internecie krótkie scenki. Chico Marx piano, proszę wpisać. I wyskoczy samo. A po co ci trzecia ręka?
W jednej mikrofon, w drugiej coś tam, a w trzeciej długopis. Jak w drugiej stojak, jest coś tam, to mogę mieć długopisu.
Ja a tak, stojak. Pierwszy stojak dostałem od Radia Wnet, więc mogę ci go przywieźć z powrotem do Polski i ci go oddam. Taki nabiórkowy, ale ponieważ ja mam nadekspresję ruchów przez te dwie ręce, które są obie lewe i superaktywne, to gestykuluję dużo. I stojak, który był na biurku, powodował, że bez przerwy było dudnienie słychać. Bo uderzałem w biurko i się przenosiłem na mikrofon, tak jak teraz próbuję to zaimitować. W związku z tym już za własne pieniądze na potrzeby Radia Wnet zakupiłem normalny do mikrofonu stojak, co na podłodze stoi. Teraz muszę tylko pamiętać, żeby nogami koło niego nie tupać, bo jak tupnę, to się znowu przenosi. To ten nabiórkowy od Radia Wnet, wasz w końcu, mogę przywieźć, z powrotem będziesz miał. I ci trzecia ręka nie potrzebna, służącego.
Kiedy wybierasz się do Polski?
Ja się wybieram, codziennie do Polski się wybieram, natomiast to, czy ja się wybieram, czy nie, to władzy nie obchodzi. To tak jak za komuny. Ja się mogłem wybierać na Księżyc nawet. Chciałem se do Ameryki pojechać, ale to władza ostatecznie decydowała, czy mi wyda paszport. Teraz władze chcą wydawać paszport szczepionkowy, więc też swoboda podróżowania tak w konstytucjach jest wpisana, w amerykańskiej, w tej chwili w trzeciej RP też jest wpisane, że możesz się przemieszczać dowolnie. To już nie są czasy feudalizmu, że jak się urodziłeś u księcia Zamojskiego na Zamojszczyźnie, to musiałeś też tam umrzeć na Zamojszczyźnie i baby z sąsiedniej wioski sobie nie szukaj, bo jesteś przypisany do tej wioski, a ja cię razem z wioską mogę sprzedać. To te czasy teoretycznie minęły. W Chinach na przykład obowiązują te czasy. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że Chińczyk nie może sobie do innej miejscowości pojechać. Tak jak my możemy... Żono, chodź się puścimy do Krakowa, popatrzymy, co tam mają. I wsiadamy do pociągu, kupujemy bilet, nic tam nie sprawdzają dowodu osobistego na stacji, tylko pieniądze sprawdzają, jak bilet kupujesz. No, to są nowe czasy, to jest kupa wolności cała. Chińczyk musi pokazać wszystkie swoje dokumenty i wyspowiadać się, dlaczego kupuje bilet na pociąg. A pan ze czego tam szukasz? Chińczyku, spyta go władza. Tak było w Rosji sowieckiej. Kto pamięta wyjazdy do Rosji, nie można sobie było kupić w Moskwie biletu tak po prostu do Leningradu, ówczesnego obecnie Piotrogród, czy tam jak to się nazywa. Nie można było. Trzeba było mieć powód. Swoboda podróżowania w związku z tym jest ograniczana przez władzę autorytarną z bomby, bo oni nie chcą, żeby tak obywatel sobie swobodnie różne rzeczy robił, swobodnie pisał, swobodnie czytał, co chce. Nie, nie. Te książki, które przeszły przez cenzurę i przez indeks możesz czytać, są w bibliotece, a innych nie ma. Orwell 1984 nie ma. Jak cię złapiemy, że masz, to cię złapaliśmy i już nie wyjdziesz. No więc władze autorytarne w ten sposób myślą i teraz władze autorytarne sobie wpadły na taki pomysł, że zostawimy dla pozoru zapisy o swobodzie podróżowania, ale ludzie są zmuszeni podróżować samolotami. To dogadamy się z liniami lotniczymi, że nie wpuszczać bez maski i nie wpuszczać bez paszportu szczepionkowego. Co z tego, że ja mam paszport polski i mogę sobie do Polski polecieć, albo że mam jeszcze jakieś parę innych i mogę teoretycznie jako obywatel wracać do swoich krajów. Co z tego, jak mnie linia lotnicza, prywatna firma nie wpuści na pokład, bo no, paszport pan ma i władze graniczne nie będą do pana miały nic. Ma pan wizę, wszystko pan ma, ale to są dokumenty ziemskie. A my jesteśmy linią lotniczą. I u nas jeszcze, żeby pan wlazł w samolot, musi pan pokazać, że się pan zaszczepił. No więc ja se mogę planować i marzyć i myśleć o tym codziennie, kiedy przyjadę do Polski. I tak właśnie myślę, chciałbym mamusię uściskać. Obiecałem nawet Królowej Polski, że jak mnie wpuści w maju do Polski, to tak jak w zeszłym roku na wszystkie majowe będę chodził, ale to jest moja przyjemność, to są moje lody z wisienką. Lubię bardzo nabożeństwo majowe, ale jeszcze się puszczę na Jasną Górę z pielgrzymką. No nie na piechotę, samochodem, mamę zabiorę czy coś, albo pociągiem i pojadę na Jasną Górę, jak mi Królowa Polski pomoże do Polski przyjechać. Biden robi wszystko, żeby nie można było podróżować i Unia Europejska też.
I czujesz, że ta pętla się zaciska.
Tak, moja siostra próbuje przyjechać też do Polski z kolei z Florydy i tam ona kombinuje innymi sposobami niż ja. No, jakbym strasznie musiał, to można się zaprzeć i spróbować tam, no, do Meksyku się swobodnie lata z Ameryki, potem z Meksyku pewnie do któregoś kraju europejskiego by się dało, bo nawet czartery wakacyjne wciągle są, czyli w Europie lockdown, ale dla uprzywilejowanych możesz wsiąść samolot i sobie na wakacje pojechać do Meksyku. Zanzibar też jest takim kierunkiem, no to jakbym na Zanzibar trafił, to potem z Zanzibaru arabskimi liniami mogę do Polski przylecieć. No, jak się człowiek zaprze, no to jakiś sposób jest. Dałoby radę.
Ale to może
łatwo
teraz
nie
się...
jest. No, jest coraz trudniej.
I coraz trudniej, i coraz trudniej. Teraz się zaprzemy i posłuchamy piosenki, a potem wchodzimy w poważne tematy.
Proszę bardzo, bardzo piękna piosenka i pianinko będzie. W zeszłym tygodniu Patsy Cline mi się przypomniała, więc pogrzebałem w płytach. I jeszcze taka jedna wiosenna piosenka, to co ptaszki śpiewają do siebie nawzajem. Love, love, love me, honey, do.
Studio Dziki Zachód.
Wysłuchawszy tej reklamy, co była przed chwilą po segmencie A, mam takie uwagi, że od lat zresztą mam je. Czemu my wpłacamy i godzimy się na taki system zaliczki podatkowe z wyprzedzeniem, a potem na koniec roku okazuje się, że Polak na przykład nadpłacił, Urząd Skarbowy zwraca. No i zawsze jest tłumaczenie takie, że to Krzysztof Skowroński by pewnie powiedział coś takiego, że taki system wymyślono, bo rząd musi co miesiąc dostawać swoje pieniądze, a nie raz w roku, tak jak mocarstwo ekonomiczne przez przecież 200 lat Stany Zjednoczone zbierają podatek raz w roku. No, tam się wypełnia w marcu kwity, w lutym, kiedy tam kto chce i trzeba chyba na 1 kwietnia złożyć, czy na 15 kwietnia, nie pamiętam szczegółów, trzeba, to księgowi się tym zajmują, trzeba złożyć zeznanie podatkowe i wtedy zapłacić albo nie zapłacić. Skoro państwo polskie ma uchwalany i zatwierdzany przez parlament budżet roczny, raz w roku, to dlaczego, a właściwie nawet jakim prawem zbiera podatki w kawałkach co miesiąc? Skoro mają roczny, to powinni raz w roku zbierać pieniądze. I trzymać je gdzieś ładnie, sobie zainwestować, trzymać. Raz w roku zabierzcie od nas i potem przez rok wydawajcie. Będziecie widzieli, ile macie w kasie pieniędzy, a nie będziecie pompować co miesiąc podatku sztucznymi ruchami.
Myślę, że wtedy ci, którzy płacą podatki, by przeżyli szok, bo by się w końcu dowiedzieli, ile tych podatków płacą.
No i w dodatku jeszcze postulowałem to już w Radiu Wnet. Taka mnie kiedyś odkrywcza myśl naszła, zainspirowany byłem szturchańcami Krzysztofa Skowrońskiego intelektualnymi, że powinniśmy mieć też w Polsce, tak jak jest w Ameryce, że każdy płaci podatek za siebie. W tej chwili ja jako pracodawca, Radio Wnet jako pracodawca, płacimy podatki za kogoś. On widzi swoją łysą pensję i narzeka, że ta pensja taka mała. A my widzimy jego pensję razem z podatkami i jako pracodawcy narzekamy, czemu ta pensja taka duża. Ona jest taka duża, pracownik nas kupę forsy kosztuje, dwa razy tyle, ile bierze do ręki, ze względu na podatki. I tylko my to widzimy. Mała grupa społeczna tylko ma świadomość tego, ile podatków płacimy. Gdyby zaś każdy pracownik płacił podatek raz w roku za siebie samego, to wtedy by widział, mój pracodawca Krzysztof Skowroński jest bardzo dobry, daje mi piątkę. Ale ja z tej piątki muszę 2,5 odprowadzić panu Makowieckiemu, Borawieckiemu, ktokolwiek tam akurat jest ministrem, czy w rządzie jest. I wtedy duża grupa obywateli byłaby co? Poinformowana doświadczalnie na własnej skórze o tym, ile nas nasze wspólne państwo kosztuje. to chyba chcielibyśmy tej wiedzy. Nie jakaś nieczytelna tabelka raz w roku Sejm uchwala budżet. Nie. Każdy obywatel byłby wtedy zaangażowany w to, żeby było tanie państwo na przykład. Obywatele może by dbali bardziej o substancję wspólną, bo odczuwaliby na własnej skórze każdy z osobna, każdy zarabiający zapłaciłby za siebie podatek. Mój pracodawca stać go było, żeby mnie dać piątala. I ja muszę 2,5 oddać? To muszę włączyć wieczorne wiadomości i przeanalizować, czy rzeczywiście to, na co pan Borawiecki, Morawiącki, Morozow wydają, czy oni nie przesadzają z tymi wydatkami. Zainteresuję się moim państwem, bo coś mi tu wyszło na papierku, że za dużo zapłaciłem w podatkach. To nie może przecież tyle kosztować. Zmieniamy wtedy całą optykę społeczeństwa. Jesteśmy świadomymi obywatelami, a tak? Nieświadomych baranów, pracodawca niech za nich zapłaci, oni niech narzekają na pracodawcę, że 2,5 mi pan daje, panie Skowroński, co pan taka kutwa jest?
Na wszelki wypadek przypomnę ci Mateusz Morawiecki. Imię,
ale ja specjalnie nie używam nazwiska, żeby nie było personalnie, tylko tak ogólnie taką figurę stworzyłem dowolnego premiera, bo to Morawiecki przyszedł na zastanę, już na tę kupę złomu i kupa czego tam była, kamieni i na tę kupę łajna, on już przyszedł na gotową. I teraz to by trzeba jakoś sprzątnąć. Ja proponuję rozwiązania radykalne, więc nie chodzi o premiera konkretnego, że on jest winny za ten cały system. On go odziedziczył, wszedł w to i kontynuuje. A tutaj by trzeba nowatorskiej wizji. Płacimy podatki i każdy sam za siebie składa swoje zeznanie podatkowe i za nie odpowiada, a nie, że pracodawca zapłacił, za małe zaliczki za mnie zapłacił pracodawca. Czepiają się wtedy pracownika. Do pracodawcy też przyjdą z mandatem, ale pracownika się czepiają, bo pan za mało zapłacił, ale to mój pracodawca odpowie, że nas to nie obchodzi. To są pańskie podatki. Pan zapłacił za mało, ale to mój pracodawca robił przelewy przez cały rok. Proszę pana, robił, nie robił, z nim pogadamy osobno i wsadzimy go do ciupy, ale pan zapłacił za małe podatki. A tak jakbyś sam płacił, to byś sam odpowiadał za wszystko, człowieku, i widział, jak cię w trąbę robi Morozow.
W segmencie B. Nie myślałem, że będziemy o podatkach rozmawiać, tylko proszę, ciekaw jestem, czy od czasu do czasu myślisz o Smoleńsku. Wczoraj telewizja publiczna pokazała film Ewy Stankiewicz na temat stan zagrożenia, na temat katastrofy smoleńskiej. W filmie jest jedna, poza tezami, które wszyscy znamy, zaniedbania przy podróży, przy remoncie samolotu, ale najważniejsza teza, no to, że jednak był wybuch. Wypowiadają się naukowcy, wypowiadają się eksperci, mówią tak, proszę bardzo, skrzydło było tak i tak zepsute, to i to się stało, na tyle i tyle części rozpadł się samolot. Czyli właściwie telewizja publiczna, już to nie jest pierwszy film, to jest drugi albo trzeci film na temat wybuchu i na temat tego, że to był zamach i że zamordowano tych ludzi, którzy byli w samolocie. W mediach w Polsce jest dyskusja na temat uśmiechu pani Ewy Kopacz w czasie kiedy była w Moskwie w prosektorium. Natomiast tej zasadniczej dyskusji, że powiedziano, był zamach. Tej dyskusji nie ma, jakby to było albo oczywiste, albo takie, że sobie, no był zamach, no i co z tego? Co ty o tym sądzisz? Co sądzisz o Smoleńsku? Czy myślisz o Smoleńsku?
Myślę. Po pierwsze, dyskusji nie ma, bo dziennikarstwo się skończyło. Nie ma dziennikarzy, którzy szukają informacji i jest im obojętne, czy sami należą do SLD, czy do PiS-u, czy do czegoś. Dziennikarz rasowy po prostu szuka, gdzie tu polityk coś nakłamał, dziennikarz śledczy szuka, coś tu jest niedopowiedziane, coś jest niedopowiedziane. Dziennikarz się skupia na swojej robocie, tak jak szewc, kiedy but naprawia, to się na bucie skupia, a jak skończy robotę, to idzie i na przykład na PiS głosuje albo na coś innego, ale w momencie, kiedy naprawia but, robi swoją robotę, to się skupia na bucie. Dziennikarstwo się skończyło w tej formie. Dziennikarze są w tej chwili wyznawcami jakiejś linii partyjnej i w związku z tym nie poszukują prawdy. Liczba dziennikarzy, których zaskakuje jakaś niechciana prawda po ich stronie i oni o tym napiszą, bo ich to zaskoczyło i na przykład wkurzyło. Jak? Mój minister kradł zegarki? Cholera ciężka, to opiszę dziada, bo żaden minister nie powinien kraść zegarków. dziennikarstwo się skończyło i dlatego nie ma debaty na ten temat. Natomiast nie ma też odważnych, zbyt wielu. Ja o tym, że to był zamach, mówiłem od początku i w Radiu Wnet również, zaraz potem, jak to się zdarzyło wszystko, na świeżo byliśmy, były pierwsze spotkania, składania kwiatów, inne rzeczy. Mnie to od początku wyglądało na zamach i to toczyłem z tobą dyskusję na temat tego, że powinniśmy kryminalne śledztwo prowadzić, wziąć policjanta od kryminologii i najpierw się szuka tego, kto odniósł największe korzyści i ten, kto odniósł największe korzyści z danego zdarzenia czy z danej zbrodni, niekoniecznie odpowiada za te zbrodnie, ale jest pierwszym naszym podejrzanym. Bo szukamy motywu. No i jak się okaże, że ten, który odniósł największe korzyści, odniósł je przypadkiem, to szukamy następnego. A kto tam jeszcze odniósł jakieś korzyści z tego zdarzenia? Na razie to jest zdarzenie. No i mnie ze wszystkich analiz od samego początku, to, że Ruscy kręcą i w jaki sposób kręcą i że Polacy w tym uczestniczą i że Tusk ma przerażoną twarz, to są wszystko dowody poszlakowe, ale przypominam państwu, dowody poszlakowe to są nadal dowody w sądzie. Są przewody sądowe i wyroki w oparciu o dowody poszlakowe. System czasem się myli, ale to, że coś jest dowodem poszlakowym, to nie znaczy, że to nie jest dowód. Tylko foliarze, że wymyślili. No i od początku i potwierdza się po latach, oglądając kolejne filmy, mnie się właściwie potwierdza ta teza, że to był zamach. I od początku używałem tego sformułowania. Krzysztof Skowroński na początku się trochę bronił, bo jest z innej estetyki. Ja od razu do przodu jadę jak kowboj i tam mnie nie obchodzi. Jak Wirion z powieści Ziemiańskiego, po prostu najpierw zabić, a potem się zastanowimy, co dalej. To taki mam charakter. A nie taki bardziej filozoficzny, że to najpierw rozważę wszystkie opcje, a potem się zastanowię. Nie, prosto do celu. Dla mnie to był zamach i nadal to jest zamach i coraz więcej słyszymy potwierdzających to poszlak i coraz więcej dowodów zbieramy, że jednak zamach. I nic z tym polska władza nie robi. Tak jak nic nie robi poza wydalaniem dyplomatów, władza czeska nic nie robi. Wydali w 2014 roku agenci ruscy spowodowali eksplozję w Czechach i co Czesi robią? Dają im 48 godzin dzisiaj na to, żeby spakowali grzecznie swoje walizeczki i wyjechali. Zamiast ich wyprowadzić w kajdankach do więzienia. Na przykład. Jako zamachowców. A i zerwać stosunki z Rosją. No skoro na naszym terenie 18 rosyjskich dyplomatów dokonuje oficerów służb wywiadowczych, jest zamieszanych w eksplozję na naszym terenie, próbę zamordowania osób, które uciekły z Rosji. Na naszym terenie to się dzieje. No to jest taki moment non possumus, gdzie zrywamy stosunki dyplomatyczne. I z Iranem, przypomnę, Ameryka kiedyś zerwała stosunki dawno temu i to nie jest tak, że wtedy, no ale jak zerwiemy, to nie będziemy mogli telefonem zadzwonić i porozmawiać, gdyby się zdarzyła jakaś ważna sprawa, że jednak trzeba. Sposób się znajdzie, bo numery telefonów wszyscy swoje mają, tylko zrywamy stosunki. Nie chcę z tobą gadać, stary. Zgwałciłeś swoją żonę i ja z tobą od dzisiaj nie chcę gadać. Wiem, gdzie mieszkasz, znam cię z imienia i nazwiska, przyjaźniliśmy się 30 lat, ale od dzisiaj nie chcę z tobą gadać, bo nastąpiła jakaś ważna rzecz, która powoduje zerwanie stosunków. No, tutaj nastąpił zamach i my nie zrywamy stosunków. W Czechach nastąpił zamach i wydalamy kolegów i dalej utrzymujemy stosunki. I wracając do Iranu, dopowiem tylko, Polska reprezentowała interesy amerykańskie. W tych sprawach, kiedy Iran potrzebował coś załatwić jednak mimo zerwanych stosunków z Ameryką, bądź na odwrót Ameryka z nimi, polska ambasada reprezentowała stosunki amerykańskie. Słuchaj, stary, wracając do tego gwałciciela, ja z tobą nie gadam. Natomiast on wie, że ja mam jakiegoś sąsiada, z którym się przyjaźnię i ten sąsiad z nim gada i jakby on strasznie coś potrzebował, no obiektywnie coś załatwić, no to przez tego sąsiada będzie załatwiał.
No ale jak myślisz, wracając do katastrofy smoleńskiej, jak myślisz o tym, że od 5 lat działa komisja, której przewodniczy Antoni Macierewicz i właściwie znamy raport techniczny, teoretycznie wiemy, co się wydarzyło według tego, co mówi komisja, co w filmie Ewy Stankiewicz się znalazło, ale nie masz na stole tego dokumentu, to dlaczego tego nie ma? Jak myślisz? Dlaczego tak się
nie ma woli
tak
politycznej? Bo przecież nie ma woli politycznej, bo przecież pana Macierewicza jest wiele sposobów, żeby przymusić, żeby ten raport się na moim biurku pojawił. Jestem premierem na przykład, nie? To wzywam Macierewicza po linii jakiejś albo partyjnej, albo służbowej, jeżeli nadal pobiera pensję rządową, zasiadając w komisji, albo go szef Senatu wzywa, czy ktoś. No, można znaleźć dojście i zmusić pana Macierewicza, żeby z tym raportem przyszedł, położył na moim biurku. Jak nie chce opublikować, robi obstrukcję, to można powiedzieć jeszcze obok, niech pan położy swoją dymisję, albo ja pana wywalę. Jak pana wywalę, to wtedy traci pan emeryturę i inne rzeczy przy okazji, bo dyscyplinarkę panu zrobię. Albo pan złoży grzecznie dymisję i wtedy nie zrobię panu dyscyplinarki i na pańskie stanowisko przyjmę kogoś, kto ten raport szybko opublikuje. Nie ma woli politycznej, bo premier Morawiecki na przykład i wszyscy jego poprzednicy nie chcą wchodzić w bezpośredni konflikt z Rosją. Gdyby się ten raport pojawił i mielibyśmy na biurku oficjalnym premiera czy prezydenta twarde dowody, z których już nie da się zrobić dowody poszlakowe plus foliarze. Nie da się czegoś takiego zrobić, mamy twarde dowody. No to wtedy być może naród zażąda i co? No masz twarde dowody, że ten gość zgwałcił swoją żonę. I nic z tym nie robisz? Nie wsadzasz go do więzienia? Nie zrywasz z nim stosunków dyplomatycznych? No Rosja zabiła nam, zrobiła zamach. Załóżmy taką teoretyczną sytuację, że mamy twarde dowody na biurku. No to są procedury, w które nie chce się władza polityczna, nie ma woli politycznej pakować. Bo co oznacza atak na generałów? Jeżeli to był zamach, tam siedzieli generałowie w samolocie, generałowie NATO. Co to oznacza? To oznacza, że NATO musi wypowiedzieć wojnę Rosji. Nawet pozycyjną taką, nie wysyłamy na was czołgów, ale wypowiedzieliśmy wam wojnę. No nie ma woli politycznej, bo są inne interesy, które nad tym przeważają, nad losem tych ludzi zamordowanych. Czym byłby zamach? Aktem wojennym przeciwko Polsce. Samolot był wojskowy czy cywilny? W gruncie rzeczy duperele, że się tak powie. W środku siedziały generały w mundurach. Aktualni generałowie NATO. No i jeżeli konkurent czy wróg, NATO jest przeciw Rosji, wymyślone od początku. Sojusz obronny, ale przeciw Rosji. No jeżeli nasz wróg zabija naszych generałów, to muszą nastąpić i mamy na to twarde dowody. Na razie cały czas udajemy, że nie mamy twardych dowodów i nie musimy wtedy nic robić, a wszystkim jest wygodniej, żeby nic nie robić. Już, dobra, to już tam zabili waszych, ale nic nie róbcie, bo my tu Francja sprzedajemy im okręty podwodne i różne inne rzeczy. Interesy są ważniejsze od tych kilkudziesięciu osób w samolocie, Polacy. No. Nic się nie stało. Dlatego nie ma raportu. Dlatego nie ma raportu, a Macierewicz w pewnym sensie kryje kolegów. No, być może przemyślał to w taki sposób, że nie byłoby mimo wszystko w interesie Polski uzyskanie tych twardych dowodów na oficjalnym biurku. Więc do tych wszystkich Polaków, którym tak jak mnie zależy, żeby te sprawy wyjaśnić, wysyłamy sygnały, no mamy dowody, no tak, no Ruscy to zrobili, ale jednocześnie Macierewicz być może ma taką analizę patrioty, będę odpowiedzialny za straszne konsekwencje, jeżeli ja te dowody pokażę na oficjalnym biurku, w przewodzie sądowym i tak dalej, bo te straszne konsekwencje oznaczają niechybnie jakiś konflikt z Rosją albo NATO wystawi Polskę. Na to powie, nas to nie interesuje, przedawniona sprawa, stare, nic, nie tego, wypisujcie się w takim razie z NATO, nie pomożemy wam. No i mogą być takie rozważania, pozytywnie już teraz patrzę, pana na przykład patrioty Macierewicza, że on ma te dowody, ale nie chce konsekwencji, jakie by powstać musiały, gdyby te dowody pokazać.
W następnym segmencie porozmawiamy o Ukrainie, o granicy ukraińsko-rosyjskiej, o tym, co media amerykańskie, czy w ogóle media amerykańskie zajmują się tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, ale teraz posłuchamy piosenki.
Ale że oczywiście ona nas zaprowadzi do segmentu C. Do segmentu C. Teraz będzie z tej samej epoki, co była Patsy Cline, będzie Tennis i Ernie Ford. On niestety strasznie dużo chlał, ale zawsze trzeźwał, jak wchodził do programów telewizyjnych. Strasznie był popularny, świetnie śpiewał. Zaraz państwo usłyszą, jakie potrafi robić ustami. I ona go budzi o 5 rano i mówi, chodź, zabierz mnie na ryby. I jemu się strasznie nie chce, ale z miłości do tej babki poszli na ryby i ostatecznie wrócili z katfiszem. Katfisz to jest sum po polsku.
Studio Dziki Zachód.
Jednym zdaniem zakończę Smoleński, to nas zaprowadzi do Krymu. Otóż takie sprawy należy załatwiać szybko, jak Wirion z powieści Ziemiańskiego. Jak się tego nie załatwi szybko, tylko się ślimaczy, to potem nie ma odpowiedzialności. Katyń, nikt nie odpowiedział za nic, bo się ślimaczyło, bo nie załatwione było szybko. Takie rzeczy trzeba załatwiać szybko. Sprawiedliwość musi być nie tylko ślepa na poglądy, na kolor skóry osoby i tak dalej, ale też szybko musi działać. Jak nie działa szybko, to jest do niczego.